Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Polska i Katar zacieśniają współpracę. W piątek do Warszawy przybył emir państwa Katar, szejk Tamim bin Hamad Al Thani. Na poziomie rządów zostały podpisane 4 umowy w zakresie m.in. gospodarki, ochrony zdrowia i kultury. Powstanie także wspólny komitet do spraw współpracy. Z emirem spotkał się prezydent Andrzej Duda. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego podkreślił, że liczy na poszerzenie współpracy między Polską a Katarem. Odbyło się także polsko-katarskie forum gospodarcze. Prezydent rozmawiał z emirem m.in. na temat współpracy wojskowej.
Mam nadzieję, że Katar będzie zainteresowany ofertą polskiego przemysłu zbrojeniowego. Podjęliśmy w tym zakresie z jego wysokością takie, powiedzmy, wstępne ustalenia co do tego, że przedstawiciele armii katarskiej i przemysłu obronnego Kataru zjawią się w Polsce i będą się zapoznawali z polską ofertą, jeżeli chodzi o produkcję naszego przemysłu obronnego.
Katar jest kluczowym partnerem dla gazoportu w Świnoujściu. W czerwcu ubiegłego roku do terminalu w Świnoujściu wpłynął pierwszy statek z ładunkiem gazu skroplonego. Platforma Obywatelska nie wyzbyła się arogancji i wciąż kieruje się tymi samymi wartościami, co przez ostatnie lata, powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek. Na konferencji skrytykował słowa Grzegorza Schetyny na temat inicjatywy referendalnej prezydenta w sprawie konstytucji. W jednej z rozgłośni radiowych lider Platformy Obywatelskiej powiedział, że jeśli polityk nie ma własnego pomysłu na rzeczywistość polityczną i pyta obywateli, to znaczy, że jest nieprzygotowany do funkcji albo jest niepoważny. Rzecznik rządu Rafał Bochenek, odnosząc się do tej wypowiedzi, podkreślił, że Grzegorz Schetyna po raz kolejny pokazał, że zdanie Polaków nie jest dla niego ważne. Dlatego zaapelował do polityków PO o odpowiedź na 4 pytania zadane przez Prawo i Sprawiedliwość.
Czy podwyższą Polakom państwo wiek emerytalny? Drugie pytanie, czy zlikwidują państwo lub ograniczą wydatki z programu 500+. Trzecie pytanie, czy zlikwidują państwo IPN i CBA? I czwarte pytanie, czy zgodzą się państwo na przyjęcie islamskich imigrantów? To są 4 kluczowe kwestie. Platforma Obywatelska dzisiaj zorganizowała konferencję i zapowiada, że na te pytania odpowie za kilka dni. To jest, szanowni państwo, niepoważne. To są sprawy ważne na co dzień, które frapują umysły milionom Polaków. Proste pytanie, prosta odpowiedź, tak albo nie. Jeżeli panowie marzycie o tym, aby z powrotem rządzić w Polsce, powiedzcie, co w tych sprawach macie Polakom do zaproponowania.
Rzecznik rządu Rafał Bochenek podkreślił również, że premier Beata Szydło oraz politycy PiS wielokrotnie zwracali już uwagę, iż chcieliby, aby opozycja zaczęła wreszcie pracować merytorycznie i przedstawiała konstruktywne propozycje. Lokalne władze Platformy Obywatelskiej zwracają się do dyrektorów szkół, by mobilizować rodziców i nauczycieli do udziału w jutrzejszym tzw. Marszu Wolności. Portal wpolityce.pl poinformował o kolejnych gminach, w których burmistrzowie i wójtowie organizują darmowe wyjazdy grupowe do Warszawy. Dziennikarze przytaczają przykład korespondencji władz małopolskiego Podegrodzia z dyrektorami szkół. Według portalu w liście do rodziców i nauczycieli władze gminy zapraszają na marsz. Wynika z niego też, że transport zapewnia gmina, która opłaca go z pieniędzy publicznych. To zaplanowana, kontrowersyjna akcja, która angażuje samorządowców w walkę polityczną, podkreśla poseł PiS Józef Leśniak.
Takie niepokojące sytuacje i ludzie zgłaszają się do biura, mówią, że są zbierane w pewnym sensie takie naciski, można powiedzieć. Najgorsza rzecz jest to robione poprzez szkoły, gdzie wiadomo, dyrektorzy szkół, nauczyciele, którzy są zatrudnieni przez gminę, często stawiani są w sytuacji takiej, kiedy nie mają zbytnio wyborów. I zaznaczam, rozmawiałem z osobami, które mówiły, że absolutnie nie chcą się angażować w cokolwiek, ale z drugiej strony boją się o utratę pracy. Z drugiej strony rzeczywiście to zainteresowanie, przynajmniej w naszym regionie, nie zaobserwowałem, żeby ktokolwiek wybierał się z własnej nieprzymuszonej woli na tak zwany Marsz Wolności 6 maja w sobotę do Warszawy, więc myślę, że jest to zaplanowana akcja.
Działacze Platformy Obywatelskiej podobne akcje organizują w całej Polsce. Ma to służyć podniesieniu frekwencji. Czytelnicy portalu w polityce.pl piszą, że w gminach na słupach pojawiają się ogłoszenia dotyczące sobotniego wyjazdu do Warszawy. Największe oburzenie wywołuje jednak agitacja i nawoływanie do udziału w partyjnej manifestacji w szkołach. W Radiu Maryja dalsze informacje. W piątek weszła w życie ustawa powołująca komisję weryfikacyjną do tzw. dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Organ ma zacząć działać pod koniec maja. Komisja będzie badać zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji nieruchomości. Zasiądą w niej m.in. przedstawiciele wszystkich klubów opozycyjnych, a jej prace będą jawne. Ustawa nie zakreśla ram czasowych decyzji, które ma badać komisja. Będzie ona mieć prawo m.in. przyznawania od miasta Warszawy odszkodowań lokatorom, jeśli nieprawidłowości reprywatyzacyjne spowodowały pogorszenie ich sytuacji materialnej. Tej komisji po prostu oczekiwali Polacy, zwłaszcza pokrzywdzeni, podkreślił poseł PiS Waldemar Buda z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.
Komisja weryfikacyjna to jest jakby szczególny środek na szczególną sytuację. Wydaje mi się, że z punktu widzenia obserwatora mogło to być jakiś dłuższy czas i mogło być oczekiwanie działania jakby szybciej. Natomiast wiem, że materia była bardzo skomplikowana, między innymi chociażby okoliczność zgodności z konstytucją. Zatem uważam, że dobrze, że ona już teraz w maju rusza i mam nadzieję, że dużą część tych oczekiwań, które się z nią wiążą, no jednak spełni, bo problem reprywatyzacji jest ogromny. Dowiadujemy się w zasadzie codziennie o nowych jej elementach. Mam nadzieję, że w dużym stopniu komisja weryfikacyjna przyczyni się do wyjaśnienia tej afery w Warszawie, a później być może i w innych miastach.
Powołanie komisji to pokłosie afery reprywatyzacyjnej w stolicy. Zaczęła się ona od sprawy wartej około 160 milionów złotych działki przy dawnej Chmielnej 70. W tym kontekście dużo mówi się o nieprawidłowościach dotyczących działań stołecznego ratusza. Tymczasem prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz uznaje komisję za niekonstytucyjną i poinformowała, że nie zamierza stawić się na przesłuchaniu. Prokuratury prowadzą około 140 postępowań karnych związanych z dziką reprywatyzacją w stolicy. Kilka osób ma już zarzuty, są też aresztowani. ABW podjęła działania w związku z opublikowaniem przez byłego prezydenta Lecha Wałęsę dokumentu Urzędu Ochrony Państwa mającego świadczyć o jego inwigilacji przez SB. Rzecznik ABW podkreślił, że trwa wstępna analiza sytuacji. Opublikowany przez Wałęsę dokument pochodzi z 1990 roku. To sygnowane jako tajne pismo szefa UOP-u w Gdańsku do ówczesnego szefa urzędu. Z pisma wynika, że Biuro Studiów MSW kupiło działkę obok posiadłości ówczesnego przewodniczącego Solidarności do prowadzenia kontroli operacyjnej Wałęsy. Były prezydent twierdzi, że dokumenty pochodzą z IPN oraz dziennikarzy z lat 90. Słuchają Państwo Radia Maryja, oto kolejne informacje. Kredyt pomostowy na budowę Nord Stream 2 to sposób na obejście blokady inwestycji, powiedział minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Według rosyjskich mediów Gazprom i jego zachodni partnerzy współpracujący w ramach projektu mają udzielić spółce realizującej inwestycje kredytu pomostowego do 6,5 miliarda euro. W ubiegłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zastrzeżenia dotyczące powstania konsorcjum odpowiedzialnego za budowę i eksploatację gazociągu. Wskazano, że Nord Stream 2 łamie unijne prawo antymonopolowe, ograniczając konkurencję na rynku gazowym. W efekcie budowa gazociągu została wstrzymana, a Moskwa zapowiedziała poszukiwanie innych możliwości finansowania inwestycji. Teraz, jak wskazuje minister Piotr Naimski, Gazprom znalazł rozwiązanie problemu. Dodał, że przy takiej formie finansowania polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nie będzie już w stanie protestować.
Wydaje się w tej chwili, że ci, którzy chcą zbudować ten gazociąg, znaleźli formalny sposób obejścia protestu Polski i finansowanie, o którym w tej chwili słyszymy, finansowanie z rynku finansowego bezpośrednio dla Gazpromu, a zabezpieczane przez partnerów, którzy pierwotnie mieli być formalnie w konsorcjum czyli w jednej podmiocie gospodarczym z Gazpromem, to już wydaje się, że to jest droga do obejścia i stworzenia sytuacji, w której te miliardy przepłyną z zachodniej Europy, z Niemiec przede wszystkim, do rosyjskiego Gazpromu i ta inwestycja, wprawdzie opóźniona, ale będzie realizowana. To jest oczywiście sytuacja dla nas niekorzystna.
Nord Stream 2 ma powstać na dnie Bałtyku, równolegle do uruchomionego w 2011 roku gazociągu Nord Stream 1. Ma to być dwunitkowa magistrala gazowa o mocy przesyłowej 55 miliardów metrów sześciennych surowca rocznie z Rosji do Niemiec. Ma być gotowy pod koniec 2019 roku. Budowie Nord Stream 2 sprzeciwiają się Polska, kraje bałtyckie i Ukraina. Polacy zajęli 6. miejsce w ćwiczeniu cyberbezpieczeństwa NATO w Estonii. W międzynarodowych zawodach Locked Shields uczestniczyło 20 zespołów. Ich głównym celem było sprawdzenie zdolności państw do obrony przed atakami i reagowania na incydenty cybernetyczne. Polacy byli najlepsi w kategorii utrzymywania dostępności usług i reagowania na incydenty, podał MON. W skład polskiego zespołu weszli wojskowi i cywilni eksperci. Scenariusz ćwiczenia inspirowany był współczesnymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wskazał, dlaczego ważne jest odpowiednie zabezpieczenie przez państwo cyberprzestrzeni.
Można przy pomocy ataku hakerskiego doprowadzić do szkód równie dużych jak przy solidnym bombardowaniu. Można na przykład wyłączyć elektrownię, można doprowadzić do jakiejś katastrofy, na przykład elektrowni wodnej, prawda, otworzyć po prostu przepusty. Mówimy oczywiście o tych, które są zinformatyzowane. W Polsce cały czas, cała spora część sfery publicznej jest niezinformatyzowana. Można wykraść dane oficerów, włącznie z oficerami wywiadu. Można na przykład, tak jak to zrobiono w Stanach Zjednoczonych, wykraść i opublikować domowe adresy żołnierzy oraz informacje na przykład, gdzie rodziny tych żołnierzy albo oficerów, gdzie uczą się czy gdzie pracują. To są rzeczy niezwykle groźne dla danego państwa.
Locked Shields to największe i najbardziej zaawansowane pod kątem technicznym tego typu ćwiczenia na świecie. W tym roku wygrała ekipa z Czech. Na szczycie w Warszawie w lipcu ubiegłego roku NATO uznało cyberprzestrzeń za sferę działań operacyjnych obok lądu, przestrzeni powietrznej i morza. Działania w cyberprzestrzeni są jednym z 5 priorytetów planu modernizacji technicznej polskich sił zbrojnych na lata 2017-2022. Ostatnio szef MON Antoni Macierewicz poinformował, że zapadła decyzja o powołaniu wojsk cybernetycznych, na co przeznaczone zostaną 2 miliardy złotych. W piątek w Gdańsku odbyły się uroczystości pogrzebowe Alojzego Szablewskiego, jednego z liderów polskiej opozycji demokratycznej z czasów PRL i posła na Sejm pierwszej kadencji. Mszy świętej sprawowanej w kościele Matki Bożej Fatimskiej na gdańskiej Żabiance przewodniczył metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. W swoim słowie podkreślał on, że świętej pamięci Alojzy Szablewski przez całe swoje życie umiał połączyć miłość do Boga z miłością do ojczyzny.
Panie Alojzy, oby nowa Polska, dla której walczyłeś, mogła się chlubić takimi obywatelami i bohaterami jak ty. I zapamiętamy cię jako człowieka prawdy i sumienia, uczciwości i miłości bliźniego. Kochałeś Polskę i z oddaniem służyłeś społeczeństwu swoim czasem, sercem i umysłem, wierny polskości i katolickiej wierze. I dlatego mówimy, spoczywaj w pokoju. Bóg nagrodzi twoje życie. Z naszej strony towarzyszy pamięć i modlitwa.
Świętej pamięci Alojzy Szablewski podczas II wojny światowej walczył w szeregach Armii Krajowej. Na początku lat 50. rozpoczął pracę w Stoczni Gdańskiej i aż do emerytury był ważną postacią tamtejszej Solidarności. Za swoją działalność był prześladowany, a po wprowadzeniu stanu wojennego aresztowany i skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu. W ubiegłym roku prezydent Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Wolności i Solidarności. Świętej pamięci Alojzy Szablewski zmarł w ostatnią niedzielę w wieku 91 lat. Spoczął na cmentarzu w Oliwie. Wysłuchali państwo wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.